10 dzień marca, na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Dziś do godziny 7 będzie sporo zapowiedzi, sporo wydarzeń też w naszej diecezji będzie miało miejsce. Zapraszać będę m.in. na Sakrofilm do Zamościa. To jest ten tydzień, kiedy sporo produkcji będzie można zobaczyć, ale nie tylko oczywiście. Zapraszam także na KUL 13 marca, spotkanie zatytułowane Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Będzie także o modlitwie kapłanów, o modlitwie Kościoła na prośbę papieża Franciszka za ofiary wykorzystywania seksualnego przez duchownych. Taka modlitwa miała miejsce w pierwszy piątek Wielkiego Postu i będę chciała Państwu także o tym nieco więcej powiedzieć. Poza tym zaproszenie na ekstremalną drogę krzyżową. Tradycyjnie, jak Wielki Post się rozpoczyna, to zawsze mamy dla Państwa także takie zaproszenia. No i o tym dziś także będę chciała Państwu powiedzieć. Będzie kolejna odsłona kampanii Wolni, Niewolni. O tej kampanii już mówiliśmy w Busoli. Dziś kolejna jej odsłona. No i będzie zaproszenie także na wyjątkowy synod, który już w przyszłym tygodniu, a raczej w tym tygodniu, będzie miał miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To wszystko do godziny 7. Na początek naszego spotkania dzisiejszego kilka zaproszeń. 13 marca, w najbliższą środę, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim będzie miało miejsce spotkanie poświęcone kwestii płciowości w Biblii. Tegoroczne spotkanie zatytułowane jest Mężczyzną i kobietą stworzył ich płciowość w Biblii. Podczas sympozjum przewidzianych jest 9 referatów. Pierwsza sesja godzina 9, druga 11.30 i trzecia 15. Szczegóły na ten temat znaleźć można na stronach internetowych KUL, a także Archidiecezji Lubelskiej. Skoro jesteśmy przy zaproszeniach, to jeszcze jedno zaproszenie, tym razem do Zamościa. Tam, drodzy Państwo, trwa Sakrofilm. W ramach tego przeglądu filmowego podejmowane są próby rozwiązania dialogu między religiami monoteistycznymi, judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. Festiwal nie jest skierowany wyłącznie do ludzi wierzących, ale jest otwarty dla szerokiej publiczności. Podczas Sakrofilmu wyświetlane są filmy fabularne i dokumentalne, które podejmują szeroko pojętą tematykę religijną, metafizyczną i egzystencjalną. I tak, 24. edycja Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego Sakrofilm trwa do 14 marca. Rozpoczęła się wczoraj. Dziś w programie o godzinie 15 projekcja reportażu Tutaj śpiew ptaków brzmi bardziej po polsku w reżyserii księdza Leszka Surmy. W rozmowie o wizycie papieża Jana Pawła II w Zamościu wezmą udział ksiądz Leszek Surma, ksiądz Czesław Grzyb, Janusz Kawałko. Przed projekcją natomiast spotkanie z przedstawicielami festiwali religijnych. O 17:00 kolejna projekcja filmu Wilkołak w reżyserii Adriana Panyk. Po projekcji spotkanie z reżyserem, to spotkanie poprowadzi Łukasz Maciejewski. W poniedziałek kolejne filmy, m.in. dla dzieci, ale także po południu film Eter w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. We wtorek również sporo propozycji, film Bliskość, m.in. po południu. No i kolejne dni również zapowiadają się bardzo ciekawie. Kto chciałby z Państwa dowiedzieć się więcej o Sakrofilm, polecam stronę sakrofilm.pl. Tam Państwo znajdą wszelkie szczegóły na temat wydarzenia. To wydarzenie ma miejsce w Zamościu, przypominam, i wszystkie projekcje filmowe odbywają się w Centrum Kultury Filmowej Stylowy właśnie w Zamościu. Teraz czas powiedzieć o kolejnej odsłonie kampanii Wolni, Niewolni. Handel ludźmi istnieje, to główne przesłanie płynące z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w Lublinie. Spotkanie to zostało poświęcone prawnym, społecznym i historycznym aspektom handlu ludźmi. Naukowcy rozmawiali o współczesnych formach niewolnictwa także. Konferencja odbyła się w ramach trwającej kampanii Wolni, Niewolni, a o szczegółach opowie teraz Agata Zalewska.
Zdaniem specjalistów ulegliśmy przyjemnej iluzji, że z chwilą, kiedy pojawiły się prawa człowieka, zniknęły takie problemy jak handel ludźmi i niewolnictwo. Społeczeństwo zaczęło się zachowywać jak dziecko przykrywające kołdrą głowę, udające, że niczego nie ma i niczego nie widać, mówi profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Maciej Jońca.
Profesor Kubiak świętej pamięci twierdził, że nigdy jeszcze niewolnictwo nie było tak bardzo rozwinięte jak teraz. Oczywiście jest niewolnictwo współczesne, jest handel ludźmi i należy o tym mówić i należy z tym walczyć.
Najskuteczniejszym Najważniejszym narzędziem walki z niewolnictwem jest uświadamianie, że problem istnieje. Zdaniem profesora Jońca dziś niewolnictwo to skutek neurozy i zagubienia współczesnego człowieka.
Nikt normalny nie wyjeżdża za granicę, nie oddaje własnego paszportu, nie wsiada do obcego samochodu po to, żeby ten samochód go zawiózł do dobrej pracy. Nikt normalny nie godzi się na warunki pracy polegające na tym, że pracuje się 14 godzin na dobę za wyżywienie tylko i wyłącznie za kawałek miejsca do spania. A takie rzeczy notorycznie się zdarzają. Także w naszym kraju.
Z danych Międzynarodowej Organizacji Policji pomagającej organom ścigania w walce z przestępczością, Interpol, co roku w Polsce mamy co najmniej 15 tysięcy ofiar handlu ludźmi, mówi adwokat dr Robert Tabaszewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
57% to są kobiety, 26 czy 7% to są dzieci, ale coraz częściej zgłaszają się mężczyźni. Głównie chodzi tutaj o tą skalę handlu dla celów wyzysku ekonomicznego. Natomiast w przypadku kobiet są przypadki albo dla celów surrogacji, albo dla celów prostytucji. Nie mówmy sobie, że tego nie ma w Polsce również. W przypadku dzieci niestety również do celów nie tylko typowo rynku pedofilskiego, ale również dla celów handlu żywym towarem. I druga rzecz, to adopcja nielegalna.
W przypadku dorosłych osób często pułapką są z pozoru zwykłe ogłoszenia o pracę. Dzięki nim przestępcy werbują swoje ofiary.
Okazuje się, że spośród kilku kandydatów osoba ta jest jedynym, która się zgłasza. Wmawia się jej, że jest ostatnią. Następnie ta osoba jest zapraszana na następny dzień. No i chcąc, nie chcąc, nie informując swoich najbliższych, staje się przedmiotem werbunku.
Specyficzną formą współczesnego handlu ludźmi jest tak zwany czerwony rynek dla celów medycznych.
Na przykład dla celów przemysłu farmaceutycznego albo dla celów przeszczepu. Obecnie nawet Polacy teraz mają taką tendencję, że wyjeżdżać w ramach tak zwanej turystyki transplantacyjnej. To znaczy, że ten organ, który by i tak nielegalnie uzyskali w Polsce, na przykład nerkę około 100 tysięcy złotych na czarnym rynku, prawda? No to uzyskaliby dużo, dużo taniej. Na przykład w Indiach nerka kosztuje 2000 zł, a jeżeli szukamy Hindusa, to nawet 800 zł.
Sam problem handlu ludźmi to jedno z najmniej zbadanych zjawisk, co jest paradoksem, ponieważ to jest zjawisko bardzo powszechne, mówi prezes Fundacji HART, zajmującej się ratowaniem ofiar tego procederu w Kenii, Radosław Malinowski.
Co tydzień identyfikujemy nowe ofiary, które są do nas przywożone lub zgłaszane. Są to dzieci, które zostały porwane i brutalnie wykorzystane. Koszt rehabilitacji jednego dziecka w naszym ośrodku, a jest to jedyny ośrodek w całej Kenii, waha się w granicach 4000 dolarów.
Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych rocznie na świecie sprzedawanych jest 40 milionów osób. Państwo islamskie zrobiło oficjalny cennik handlu ludźmi.
I niestety mamy taką sytuację, że w XXI wieku cena człowieka jest najniższa w historii. Było to podane na stronie Rady Europy. Jest w jednym z raportów komitetu właśnie GRETA, który zajmuje się zwalczaniem tego procederu.
Z raportu złożonego 2 lata temu przez Polskę wynika, że w naszym kraju problem handlu ludźmi nie nasila się.
Dodam tylko, że kampania Wolni Niewolni została zainaugurowana w Lublinie i potrwa do czerwca. Fundacja HART Kenia rocznie pomaga 100 osobom. Zbiórkę pieniędzy na rzecz ofiar handlu ludźmi w Afryce prowadzi Międzynarodowa Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szczegóły na temat pomocy, jaką każdy z nas może ofiarować tym ludziom, dostępna jest na stronie właśnie Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Tam państwo również znajdą numer telefonu, pod którym można wysyłać SMS-y o treści wolnej. To spotkanie odbędzie się w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Synod Młodych. To spotkanie jest organizowane z inicjatywy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, a celem jego jest wspólna refleksja nad stanem duszpasterstwa młodzieży w naszej archidiecezji oraz zaplanowanie strategii na przyszłość zarówno na poziomie parafii, jak i w diecezji. O szczegółach tego spotkania opowiedzą Państwu teraz Tomasz Najda i jego gość.
Gościem Busoli w Radiu Lublin jest ksiądz kanonik Adam Bab, proboszcz parafii świętego Józefa w Lublinie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, obecnie młodzi ludzie, zresztą myślę, że zawsze, ale w ostatnich miesiącach dla Kościoła są bardzo ważnym tematem. Bardzo dużo się dzieje wokół młodzieży w Kościele. Synod w październiku, tak jak możemy zauważyć też Światowe Dni Młodzieży, które się dopiero co zakończyły. Także w naszej archidiecezji ta młodzież ma dużo do powiedzenia, mówi i jest słuchana.
Rzeczywiście tak jest, że te ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Kościele, skłaniają do takiej większej uwagi ku młodzieży. Troszkę tutaj akurat, jeśli chodzi o spotkanie, które planujemy w marcu, w dniach 15-16, jest może pokłosiem tego, co się dzieje w Kościele. W tym sensie, że jeżeli Kościół zwraca swoją uwagę, tak ogólnie rzecz biorąc, ten Kościół duży, globalny, światowy, na młodzież, no to pewnie to też i dla nas jest jakiś znak czy podpowiedź, tak to odczytujemy, żeby też w tej skali diecezjalnej czy parafialnej przyjrzeć się miejscu duszpasterstwa młodzieży w pracy Kościoła i samej młodzieży, jako też tej grupie społecznej, do której orędzie Ewangelii jest skierowane. Wydaje mi się, że też ciekawe podpowiedzi zostawili ojcowie synodalni w dokumencie, który został ogłoszony na zakończenie tego spotkania. Mianowicie takie, że młodzież, czy duszpasterstwo młodzieży powinno być priorytetowym duszpasterstwem w Kościele w tej chwili obecnej. I wyprowadzają to stwierdzenie, czy taki wniosek z tego faktu, że sam Kościół jest młody, nie dzięki młodzieży może, tylko dzięki przede wszystkim Chrystusowi, który niesie do ludzkich serc nadzieję, a może młodzież jest bardzo dobrym, można powiedzieć, receptorem tego przesłania i takim podmiotem, który może to unaocznić, a pewnie są takie potrzeby.
Na czym polega ta rola młodzieży, tego receptora?
No, z drugiej strony warto chyba zauważyć i pewnie pokornie przyznać, że większość młodzieży współczesnej w Polsce, czy też może w świecie, to są ludzie, którzy są trochę zdystansowani do Kościoła. Owszem, mamy w Kościele młodych ludzi bardzo zaangażowanych, bardzo odpowiedzialnych, głęboko zatroskanych o wiarę swoją i innych, ale według statystyk to jest mniejszość. Ale z drugiej strony właśnie ta mniejszość z racji tego, z takiego, bym powiedział, poważnego zaangażowania stanowi dużą siłę w duszpasterstwie i może stanowić taką siłę. Więc chodzi o to, żeby zwrócili się też do swoich rówieśników i z własnym doświadczeniem wiary, duchowości podzielili, czy na bazie tego doświadczenia zaprosili ich. W tym sensie stają się, można powiedzieć, właśnie takimi misjonarzami czy apostołami dla swoich rówieśników.
Czy takie spotkanie to też świadectwo tego, jak powiedział ksiądz proboszcz o tym, że jednak dużo ludzi młodych ma taki stosunek bardzo, nie wiem, sceptyczny wobec Kościoła, natomiast pokazanie tych struktur, pokazanie tego też, jak dużo ludzi, jak działa w tych strukturach, jest, myślę, też takim sygnałem, ksiądz użył słowa, że będą oni też dawać świadectwo. Jest to takie świadectwo wiary.
No, takie spotkanie, można powiedzieć, działa do wewnątrz i na zewnątrz Kościoła. Do wewnątrz to w tym sensie, że jeżeli młodzi razem się spotkają, będą mieć doświadczenie wspólnoty, przeżywania wiary razem, to na pewno ich wiarę to buduje i takich spotkań oni potrzebują, czego dowodem chociażby są te Światowe Dni Młodzieży. Przecież młodzi też tam przyjeżdżają po to, żeby dzięki spotkaniu z innymi swoją własną wiarę umocnić. Ale umocnienie wiary zawsze ma taki wymiar misyjny, że to nie jest dobro, które przyjmuję ja i mam na swój własny pożytek tylko je skonsumować, ale właśnie owocność tego przyjęcia mierzy się tym, że się tym dzielimy, że wychodzimy z pewną misją do innych, no właśnie na zewnątrz, do innych młodych, do rówieśników. I jedno i drugie w takim spotkaniu się wydarza i takie spotkanie temu służy, żeby z jednej strony umocnić wiarę tych, którzy już są w Kościele i po to się spotykają, ale żeby oni też z tego spotkania wyprowadzili pewien zapał misyjny.
Czy możemy przybliżyć pokrótce program tego spotkania? 15-16 marca, przypomnijmy.
Mniej więcej on jest określony, choć jesteśmy troszkę otwarci na taką, bym powiedział, dynamikę tego, co wyniknie z samego faktu obecności i wypowiedzi młodych ludzi. Sam już tutaj w ramach przygotowań przeprowadziliśmy pewną ankietę, z której wynika jakaś nasza wiedza o oczekiwaniach młodych ludzi wobec Kościoła, wobec duszpasterstwa, o ich własnym osobistym przeżywaniu wiary w takim i wspólnotowym, i indywidualnym. Więc w gruncie rzeczy chcemy trochę te same pytania zadać teraz trochę większej grupie młodzieży, żeby się wypowiedzieli. Więc będzie czas na taką ogólną refleksję w wystąpieniach księży czy innych młodych ludzi do grupy, do wszystkich, ale wydaje mi się, że kluczową sprawą będą spotkania w grupach, gdzie te tematy zostaną poruszone i później będą te rzeczy podsumowywane, czy tak unaoczniane wszystkim uczestnikom spotkania. Oczywiście nie zabraknie modlitwy, Eucharystii. To tak mniej więcej jest zaplanowane to spotkanie.
Jakie pytania są zawarte w tej ankiecie?
No właśnie te pytania dotyczą osobistego przeżywania wiary, czyli co ją wzmacnia, co osłabia, co pomaga, co utrudnia, jakie są potrzeby i też takiego doświadczenia wiary, które bazuje na życiu we wspólnocie, więc doświadczenia parafii, swoich grup duszpasterskich, na ile one są pomocne, kiedy są pomocne, a kiedy są, no tak nazwę to, utrudniające rozwój wiary. Tego dotyczą te pytania. Spotkanie jest na zaproszenie, bym powiedział. Oczywiście na samą aulę uniwersytecką, wtedy kiedy jest jakaś dyskusja, nazwijmy to publiczna, może przyjść każdy. Niemniej na spotkanie w grupach są już konkretnie wyznaczeni uczestnicy, dlatego że każda parafia ma dać dwoje młodych ludzi reprezentantów, czy delegatów ze swojej parafii, więc w tym sensie ta liczba uczestników jest ściśle określona, no i opiera się na potwierdzonych zaproszeniach.
Synod 15 i 16 marca. A skoro jesteśmy przy młodych, to już teraz też zapraszam Państwa na rekolekcje wielkopostne dla młodzieży, choć nie tylko, z ojcem Ksawerym Knocem. Od dziś do 13 marca o godzinie 19 można będzie posłuchać o miłości narzeczeńskiej, ale także małżeńskiej. To w kościele świętego Józefa w Lublinie. Ojciec Ksawery Knoc, przypomnę, z klasztoru braci mniejszych kapucynów, jest doktorem teologii pastoralnej, duszpasterzem małżeństw i redaktorem naczelnym portalu Szansa Spotkania skierowanego do małżeństw, które kształtują swoje życie seksualne według nauki Kościoła katolickiego. Rekolekcje rozpoczynają się dziś o godzinie 19 i potrwają do środy. Parafia świętego Józefa w Lublinie. Już po raz szósty w Lublinie odbywa się pielgrzymka wielkopostna do kościołów stacyjnych Lublina. 40 kościołów na tej pielgrzymce jest i codziennie rano uczestnicy tej pielgrzymki gromadzą się na pierwszej mszy świętej, tak aby dawać świadectwo w swojej wiary. I tak, już dzisiaj ta msza będzie sprawowana w kościele pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła, to przy ulicy Królewskiej 9 o godzinie 9:30, natomiast jutro msza o 7 w parafii Nawrócenia świętego Pawła. Wtorek to parafia świętego Krzyża na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a więc Kościół Akademicki. W środę o godzinie 6 msza święta pierwsza to u ojców kapucynów w parafii pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła przy krakowskim przedmieściu. Czwartek spotkanie i msza święta o godzinie 7 w parafii świętej Trójcy. W piątek parafii świętej Jadwigi Królowej, a w sobotę u świętego Michała Archanioła przy Fabrycznej i w następną niedzielę w parafii świętego brata Alberta przy ulicy Willowej w Lublinie. Szczegóły na temat pielgrzymki także znajdą Państwo na stronach Archidiecezji Lubelskiej. Pierwszy piątek Wielkiego Postu przeżywano dzień modlitwy postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Jest to kontynuacja drogi podjętej przez Episkopat Polski, a wyrażonej w stanowisku zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i społeczeństwie. Prymas Polski powiedział: módlmy się, aby zdecydowanie odrzucić jazmę milczenia i strachu, przełamywać obojętność i mieć odwagę do walki z tym okropnym złem, które krzywdząc niewinnych, deformuje również oblicze Kościoła. Pierwszy piątek Wielkiego Postu także kapłani z naszej archidiecezji modlili się właśnie w tej intencji. Odbyło się spotkanie kapłanów Archikatedry Lubelskiej, a później ma miejsce droga krzyżowa mająca wymiar przebłagania i pokuty. W tych nabożeństwach w mszy świętej uczestniczyli kapłanie z archidiecezji lubelskiej, a mszy świętej przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik. Podobne nabożeństwa miały miejsce w całej Polsce.
Panie Jezu, przygniesiony krzyżem i postępowaniem tych, którzy zdradzili młodych ludzi, zawiedli zaufanie rodziców i wyrządzili wielką szkodę Twojemu Kościołowi, ulituj się nad nami.
To drugi rok z kolei, kiedy Kościół powszechnie poświęca modlitwę Drogi Krzyżowej w pierwszy piątek Wielkiego Postu jako modlitwę wynagradzającą za wszystkie nadużycia, wykorzystania dzieci, młodzieży. Myślę tutaj o wykorzystaniu natury seksualnej. To jest faktem, że to się stało. I to jest ten dramat Kościoła, do którego Kościół z jednej strony się przyznaje, z drugiej strony pragnie powstać i dokonać pewnego oczyszczenia. Pierwszym krokiem prowadzącym do tego oczyszczenia jest rzeczywiście modlitwa.
Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich obchodzony jest na prośbę papieża. Franciszek 30 czerwca 2015 roku zwrócił się z apelem do krajowych konferencji biskupich o zorganizowanie właśnie takiego dnia w poszczególnych krajach. Po raz pierwszy konferencja Episkopatu Polski zorganizowała taki dzień 2 lata temu, a w 2018 roku Episkopat Polski zdecydował, że pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie dniem modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich. Teraz, proszę Państwa, jeszcze jedno zaproszenie. Nocna przygoda, wyzwanie dla wytrwałych, a przede wszystkim szansa na doświadczenie wiary. Tak o ekstremalnej drodze krzyżowej mówią jej organizatorzy i uczestnicy. Trwają już ostatnie przygotowania przed tegoroczną edycją. Ekstremalna droga krzyżowa wyruszy z Lublina w piątek 29 marca. O szczegółach opowiedzą już teraz ksiądz Mirosław Ładniak, a także Daniel Miłaczewski.
Faktycznie ta droga jest wyzwaniem, żeby wyjść, po pierwsze, coś zmienić. Ale żeby zmienić, trzeba wyjść z tej strefy komfortu, którą mamy, kiedy naprawdę człowiek dochodzi do pułapu swoich możliwości. I gdy pokonuje to wszystko, uświadamia sobie, że naprawdę potrafi wiele. I ja wiem, że nie jest kwestią, czy my dojdziemy do mety. Ważne jest wyjście. Każdy, kto już wyszedł, zwyciężył, dlatego że odważył się.
Ja jestem tą osobą, która może nie była nigdy tak bardzo blisko Kościoła, natomiast to jest ten moment, kiedy ciągnie do tego, żeby się zbliżyć. Jednak.
Mówi Magda, która uczestniczyła 2 razy w ekstremalnej drodze krzyżowej.
Można się skupić, kiedy można na spokojnie iść i myśleć o wszystkim. Nie tylko samą modlitwą, ale i jest moment na rozważanie własnego życia, zastanowienie się nad tym wszystkim.
Każda z 7 tras oznaczona jest kolorem. Większość z nich liczy co najmniej 40 kilometrów. Każdą przemierza się w nocy, mówi Daniel Miłaczewski.
4 trasy do Mowolnicy, 3 o długości około 40 kilku kilometrów i ta czarna o długości 51 kilometrów. 1 30-kilometrowa w koło Zalewu i nowa trasa do Bazyliki Świętej Anny w Lubartowie, która liczy 37 kilometrów. Ona będzie wiodła do Dysa, przez Dolinę Ciemięgi, przez Lasy Kozłowieckie. I będziemy od strony miejscowości Łódzka wchodzili do Lubartowa przy Wieprzu.
Powinniśmy wybrać taką trasę, której pokonanie rzeczywiście będzie dla nas wyzwaniem.
Co do której mamy jakąś niepewność, czyli jeżeli jesteśmy sprawni fizycznie, no to nie powinniśmy wybierać tej trasy 30-kilometrowej, bo to nie będzie dla nas wyzwanie szczególne.
EDK to duchowość w pigułce.
Dlaczego? Bo każdy, kto idzie na EDK, przeżywa i radość, chociażby z powodu tego, że wychodzi, ale i strapienie, kiedy dotyka problemu, że już dalej nie może iść. Przeżywa zwycięstwo, kiedy podnosi się z kolejnego upadku, bo jest mu naprawdę ciężko i kiedy mówi, mam dość, dalej nie idę.
Tak, chyba głównie chodzi o to, żeby pokazać sobie, że mimo, że czujemy, że czegoś nie możemy zrobić, to damy radę. Damy radę, tylko trzeba się zawziąć. I tak zawsze sobie mówię, wtedy dałaś radę, dasz radę i tym razem. Pokonasz to.
Ekstremalna droga krzyżowa to sprawdzian dla ducha i ciała. Każdy uczestnik wyrusza na własną odpowiedzialność. Nieletni pod opieką dorosłych. Dlatego też do wyprawy należy się odpowiednio przygotować.
Powinniśmy mieć odblaski, latarki, najlepiej czołówki, ubranie właściwe do marszu, no i jakieś gorące napoje.
Ja modlę się o co? Żeby było ciężko, żeby padał deszcz, żeby było zimno, choć to już będzie mało prawdopodobne, ale żeby dzięki temu można było naprawdę pokonać samego siebie i zachęcam wszystkich, którzy idą na EDK, żeby nie bali się.
Bo nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie. I w myśl hasła tegorocznej ekstremalnej drogi krzyżowej, życie samo się nie zrobi. Agata Zalewska, Polskie Radio Lublin.
Ekstremalna droga krzyżowa rozpocznie się 29 marca, po raz pierwszy w tym roku, w kościele świętego Pawła w Lublinie. Tam będzie sprawowana o 19 msza święta, a po mszy świętej będzie można wyruszyć w ekstremalną drogę krzyżową. Tradycyjnie temu wydarzeniu towarzyszy zbiórka pieniędzy na osoby, które mają żywienie pozaelitowe. Jednocześnie w tym roku organizatorzy akcji Pomagamy Alicji poprosili o modlitwę w intencji zdrowia dziewczyny i taka też będzie intencja tegorocznej EDK. Szczegóły na temat pielgrzymki dostępne są na stronie edk.lublin.pl. Tam także formularz zgłoszeniowy, no i szczegóły związane z trasami. Czas na przypomnienie słów najważniejszych, słowa Ewangelii przypomni dla Państwa tradycyjnie Ryszard Majewski, a komentarz do tych słów przygotuje ksiądz Robert Ślisz, wikariusz z parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. Przez cały Wielki Post ksiądz Robert będzie właśnie przygotowywał nam rozważania, będzie się dzielił swoim słowem i będzie ubogacał w ten sposób także program Busola. To taki wyjątkowy czas, to też takie, można powiedzieć, że wyjątkowe rekolekcje radiowe. A teraz czas przypomnieć słowa Ewangelii, Ryszard Majewski.
Ewangelia według świętego Łukasza. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł. Powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu.
Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasze rozważania na niedzielę Wielkiego Postu. Po kilku dniach rozgrzewki, po popielcu, wchodzimy już bardzo głęboko w rozważanie i przeżywanie tego czasu. Ewangelia Środy Popielcowej zwraca naszą uwagę na przemianę serc. Chrystus proponuje nam modlitwę, post i jałmużnę jako środki do tego, byśmy zmienili postawę naszego serca. Modlitwa, żeby była głębsza i bardziej była postawą Samuela. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Post, który ma nam ustawić wszystkie rzeczy doczesne w odpowiednim porządku, kolejności, a przede wszystkim w perspektywie Bożego planu mamy być od nich nieco wolniejsi. I jałmużna, tu Chrystusowi chodzi o sprawiedliwość. Czy nazwiemy ją sprawiedliwością społeczną, czy sprawiedliwością ludzką naszego serca. Ale warto mieć to na uwadze. I ta postawa serca, która się przemienia, ta zmiana serca, nazywamy ją nawróceniem. Jest to przylgnięcie do Boga poprzez odrzucenie grzechu. I tu pojawia się problem. Jak odrzucić grzech, który czyha u progu naszych drzwi, jak mówi Pismo Święte? Nauka Jezusa w tym temacie jest radykalna i nie pozostawia nam złudzeń. Jezus mówi, jeśli twoja ręka jest powodem grzechu, to ją odetnij. Jeśli twoje oko jest powodem grzechu, to je wyłup. Oczywiście nie chodzi o to, byśmy się okaleczali, czy byśmy chodzili jako inwalidzi Boży. Raczej jest to droga do ostatecznego zwycięstwa poprzez radykalne odrzucenie okazji do grzechu. Człowiek nie upada w grzech, jeżeli unika dialogu ze złem i opiera się pokusie. Pokusa dopuszczona do myśli i serca stopniowo osłabia wolę i ostatecznie rodzi grzech. W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami bardzo brutalnego ataku szatana na Jezusa. On chce wyzwolić lub spotęgować pożądliwość ciała, wykorzystując jego głód i pragnienie. Pragnie wyzwolić lub spotęgować żądzę posiadania i władzy, proponując panowanie nad królestwami ziemi. Trzecia pokusa jest niezwykle gwałtowna. Dotyka głębi serca i uderza w relacje z Ojcem. Chce zasiać wątpliwość w miłość Ojca i zniszczyć zaufanie do Boga, a przez to wbić Jezusa w pychę. Raz mu się to udało. Kiedy Ewa weszła w dialog ze złem, bardzo niewinnie wyglądający z początku. Czy to prawda, że nie wolno wam korzystać z owoców tego ogrodu? Ewa mówi, nie, wszystko możemy. Jedynie z drzewa poznania dobra i zła nie wolno nam spożywać, bo pomrzemy. Szatan kusi, z pewnością nie pomrzecie. ale będziecie jak Bóg, bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym, który nie chce się dzielić swoją potęgą. I zasiewa wątpliwość w miłość Boga. I to jest powód pierwszego grzechu. I to samo próbuje zrobić z Jezusem, ale nauką dla nas jest fakt, że Jezus oparł się tym pokusom, przeciwstawiając każdej z nich słowo Pisma Świętego. I niech to będzie zachętą dla nas do tego, byśmy w Słowie Bożym szukali źródła nie tylko inspiracji, ale przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, jak walczyć ze złem. Bo ze złem się nie dyskutuje. Zło należy zwalczyć przede wszystkim we własnym sercu i we własnym życiu. Kiedy dzisiaj uwalniany jest człowiek od zła, egzorcysta nakazuje demonowi w imię Jezusa, aby uwolnił, aby opuścił człowieka. Kiedy widzimy konfrontację Jezusa ze złem, Jezus mówi sucho, milcz i wyjdź z niego. To Jezus jest tym najwyższym autorytetem, tą najwyższą władzą, która depcze potęgę szatana. I zechciejmy wejść w tę bliskość z Jezusem, w tę bliskość obecności Boga pośród nas, który przychodzi, by nas zbawić. Starajmy się towarzyszyć Jezusowi w czasie tego wielkiego postu w Jego drodze krzyżowej, czy przez rozważanie bardzo emocjonalnej Jego męki w nabożeństwie gorzkich żali, po to, aby doświadczyć obecności mocy Bożej pośród nas, Boga, który uwalnia nas od zła, czego zarówno sobie, jak i Państwu z całego serca życzę, byśmy doświadczyli tej miłości.